Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiątego lipca wita Państwa Krzysztof Brąk. W dzisiejszym magazynie przygotowaliśmy wizytę w gliwickim areszcie śledczym. Duszpasterską działalność kapelanów i świeckich wolontariuszy przybliży nam reportaż Pawła Jurka. W drugiej części programu ksiądz Waldemar Turek, śladami świętego Pawła, zaprowadzi nas do Jerozolimy i opowie o jego pierwszym pobycie w świętym mieście. Nasz program zaczynamy od wiadomości watykańskich.
Znaczenie, jakie dla misji Kościoła mimo swych słabości i ograniczeń mają księża, podkreśla w opublikowanym dziś w Watykanie przesłaniu kardynał Claudio Hummes. Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa skierował je do nich z okazji liturgicznego wspomnienia ich patrona świętego Jana Wianneya, które przypada 4 sierpnia. Zwraca on uwagę na potrzebę misji bardzo pilną dziś również tam, gdzie od wieków głosi się wiarę chrześcijańską i obecne są wspólnoty kościelne.
Chodzi o misyjną ewangelizację tych, których ochrzciliśmy, ale z różnych powodów nie zdołaliśmy dostatecznie przekazać im Ewangelii, albo oni sami oddalili się od Kościoła, pisze brazylijski Purpurat. Przypomina, że relatywistyczna, agnostyczna i laicka kultura współczesnego społeczeństwa naruszyła wiarę wielu ludzi. Kościół nie może pozostawać bierny i ograniczać się do ewangelizacji tych, którzy go szukają, przychodząc do świątyń. Trzeba iść do ludzi tam, gdzie żyją i pracują, do przedsiębiorstw, organizacji, instytucji i różnych środowisk. Tę misję ma pełnić cała kościelna wspólnota, ale bardzo wiele zależy tu od duszpasterskiego dynamizmu księży. Kościół wie, że może na nich liczyć. Uznaje, że przeważająca ich większość, mimo ludzkich ograniczeń, to godni kapłani, oddający życie Królestwu Bożemu. Niewielka część księży odchyliła się poważnie od swej misji, zauważa kardynał Hummes. Kościół stara się naprawić popełnione przez nich zło. Z drugiej jednak strony cieszy się i chlubi ogromną większością swych kapłanów, którzy są dobrzy i godni najwyższej pochwały.
Miejsce bez Boga. Tak często zwykło mówić się o więzieniach i aresztach śledczych. Prawda jest jednak zupełnie inna. Niemal wszędzie tam, gdzie przestępcy odsiadują swoje wyroki, są kapelani, którzy niejednokrotnie pełnią funkcję więziennych misjonarzy i duchowych terapeutów. Bardzo często w duszpasterstwie pomagają im także wolontariusze, którzy wolne chwile poświęcają osadzonym. Tak jest między innymi w areszcie śledczym w Gliwicach.
Ja w ogóle mam wyrok 25 lat więzienia, jeszcze aktualnie nieprawomocny, bo jeszcze toczy mi się apelacja. Nie wiem, jak to będzie, po prostu przychodzenie tutaj, uczęszczanie na te spotkania tutaj jest dla mnie bardzo ważne, po prostu podnosi mnie na duchu i pozwala mi wierzyć, że będzie lepiej. Już się zmieniłem, bo po prostu nigdy wcześniej nie uczęszczałem na takie spotkania, w ogóle do kościoła nie chodziłem. No, myślę, że pozwoli mi to się jeszcze bardziej zmienić i myślę, że to jakoś będzie, no. Chciałbym stąd jak najszybciej wyjść. Mam rodzinę, która mnie kocha, która ze mną jest cały czas, nie odeszli ode mnie. Po prostu wiem, że już się zmieniłem, a po prostu wiem, że muszę podnieść tą odpowiedzialność karną za to, co zrobiłem. Wiem, że będę lepszym człowiekiem, jak stąd wyjdę.
W moim przypadku to czysty przejaw własnej głupoty, bo zgubił mnie alkohol w trakcie picia. No, to jest taki, niektórzy ludzie mają, że zanik totalnej pamięci, świadomości. No, po ocknięciu się znalazłem się tutaj. Ja normalnie pracowałem, normalnie próbowałem mieć rodzinę, normalne życie wiodłem. Nie narzekałem na brak pieniędzy. Po prostu no, czysty przejaw głupoty. Teraz swoją karę, ja nie mówię, że ja nie jestem niewinny, bo nawyrabiałem, karę muszę ponieść. Czuję, że jak wyjdę, to na pewno nie wrócę do przestępczości i będę prowadził życie takie, jakie prowadziłem wcześniej. Oprócz właśnie tego, że nie będę już sięgał do alkoholu w ogóle. To jest takie moje postanowienie stąd. Ja mam wyroku 4 lata, jestem już rok, jeszcze 3 lata przede mną, ale myślę, że sprawowanie, jakie tu mamy i opinie dyrektora, wychowawców, myślę, że wokanda obejmie trochę wcześniej.
Są spotkania, są mszy święte, są katechezy.
Jest to tutaj, te spotkania są w pewnym stopniu odskocznią od tej szarej rzeczywistości, od tych ponurych ścian, tych murów i człowiek może przyjść tutaj, odbiec trochę od myśli, a co będzie dalej, a kiedy wyjdę, a jak się to potoczy i tak dalej. No, można można tutaj porozmawiać między sobą, natchnąć się duchem. Po prostu człowiek się trochę lepiej czuje po takich spotkaniach.
No, dla mnie to jest odskocznia. Ja po prostu tym bierzmowaniem, uczęszczaniem tutaj na nauki religijne do księdza, na mszę świętą, po prostu staram się nie myśleć i o tym, co jest przede mną. Po prostu tym wszystkim po prostu chcę spowodować, że po prostu będę innym człowiekiem, wstąpię na nową drogę życia po prostu.
Jestem wolontariuszem tu w więzieniu, Adam Terlecki. Od 15 lat, już może więcej jak 15 lat, głosimy tu ewangelizację. Spotkamy się z więźniami co wtorki. Przychodzą różni, prawda, przyjmują załóżmy tą ewangelizację. Niektórzy są oportunistycznie, ale powolutku wchodzą załóżmy w tą relację z Panem Bogiem, z poznaniem Pisma Świętego, z poznaniem Słowa Bożego. Chodzą na spotkania potem w sobotę na msze święte, prawda. Oni potrzebują tego duchowego takiego kontaktu, duchowego takiego uzdrowienia, po prostu jakiejś więzi takiej duchowej. I zawsze mówię, czy widzisz na przykład ducha, czy widzisz tą moc Bożą? Mówi, nie. Ja mówię, ale poczuj sobie z wiatrem. Czy widzisz wiatr? Nie. Mówi, a co robisz? Ja go czuję. Tak samo, kiedy przyjmujesz Jezusa, kiedy jesteś w Słowie Bożym, właśnie czujesz tego Jezusa wewnętrznie, prawda? I to jest piękne, kiedy oni, załóżmy, mają tą relację już potem z Bogiem, kiedy mają jakieś problemy tu w więzieniu. Właśnie oddają życie Jezusowi, modlą się i proszą o to. Mówi, wie pan co, już wiele razy chciałem, już nie wiadomo co zrobić. A kiedy zwróciłem się do Pana Jezusa, kiedy prosiłem, mam taką duchową, prawda, duchowy spokój, duchową taką relację, takie ukojenie. Jest im potrzeba wszystkim tego Słowa Bożego i tej więzi Bożej, prawda? I kiedy tu ja mówię, wiesz, może tu jesteś wreszcie po to, abyś poznał Jezusa, abyś poznał właśnie Jego miłość, to, co On oddał dla nas wszystkich, prawda? Żebyś na tą drogę, że ona zawsze mówi, pamiętaj, jakbyś wychodził z więzienia, żebyś już nie wychodził sam, ale żebyś wyszedł z Jezusem. A kiedy wyjdziesz z Jezusem, pamiętaj, to będzie inne życie. Pamiętaj, ale żeby Jezus był na pierwszym miejscu. Nie tak, żebyś ty szedł pierwszy i ja, prawda? Bo ty się zgubisz. W tym świecie zagubisz się i nie będzie ciebie. Ale na pierwszym miejscu Jezus, a potem słuchaj Słowo Boże, a pójdź cię będzie prowadził.
Ludzie zadają pytanie, po co ja tam chodzę? Ewa Zarut. Niektórzy mnie traktują, że jestem takim wolnym szczelcem, to i tak nic z tego nie będzie, bo to są ludzie już przekreśleni, straceni, i że najwyżej mnie wykorzystają w tym sensie, że jakieś paczki, czy mają wolny czas i że to nic nie da. A ja się tak kiedyś zastanawiałam, przecież takie bogactwo za każdym razem, które ja wynoszę z tych 2 godzin, które poświęcam więźniom w tygodniu, to może takiego doświadczenia i takich różnych sytuacji to nie zasłyszałam, nie dowiedziałam się przez całe życie, mimo że już do młodych nie należę.
Odprawiam msze święte i spotykam się indywidualnie z osadzonymi, z tymi, którzy chcą. Ksiądz Robert Urbańczyk, kapelan w areszcie śledczym w Gliwicach. Troszeczkę czuję się czasami jak święty Paweł, który mówił, spotykał ludzi, którzy pytał się, czy mają Ducha Świętego, a oni powiedzieli, że nikt nam nie powiedział. Myślę, że wielu z nich jest takich, że nie słyszeli za dużo o Kościele, a przynajmniej nie żyli w Kościele, chociaż są ochrzczeni na przykład, albo przystąpili do pierwszej komunii świętej. I tutaj rozmawiając na przykład z księdzem, albo rozmawiając z ludźmi wierzącymi, przekonują się, że Kościół to jest właśnie wspólnota dla nich, że te wymagania, które stawia Pan Jezus, że one są po prostu dla ludzi, nie? One nie są dla herosów, nie tylko dla świętych, wielkich, ale także dla takich, którzy żyją na co dzień. Największa radość jest wtedy, kiedy człowiek opowiada właśnie o tym, że kiedyś nie chodził do Kościoła, a teraz naraz chodzi, nie? I teraz chce rozmawiać o Panu Jezusie i jeszcze w celi opowiada kolegom o tym, że powinni iść na spotkanie albo na mszę, albo mogliby iść do spowiedzi, bo są ochrzczeni.
Mieliśmy taki przypadek też, taki człowiek, który 3 razy popełniał samobójstwo, był śmierci klinicznej 3 razy i przyprowadzono, on przebił sobie oczy, prawda, nerwy miał uszkodzone oczne i przychodził na te spotkanie, słuchał. Z początku nawet nie brał udziału, tylko czasami był taki oportunistyczny, zaczął się sprzeciwstawiał temu wszystkiemu. Ale po kilkunastu, prawda, takich spotkaniach tutaj zaczął brać udział w rozmowie, w dyskusji i pamiętam, przyjął w ten raz chrzest, bo tu nie był chrzczony, bierzmowanie, prawda, po co zaczął uczęszczać do kościoła na mszę, ale nie widział na oczy. Potem poprosił nas wszystkich tu, abyśmy się modlili o to, aby Pan Bóg w jakiś sposób mu to wszystko wybaczył, co czynił źle i aby się, prawda, w jakiś sposób mógł przejrzeć na oczy. I faktycznie to trwało gdzieś jakieś 5 roku, może więcej. Ten człowiek właśnie uzyskał wzrok na jedno oko. To było niesamowite. I kiedy, jak mi się zgubił, to w więzieniu już go nie spotkałem. Po 5 latach, kiedy znowu się zjawił, powiedział, że był w innym areszcie, wrócił na przepustkę do domu, ożenił się, zmienił swoje życie i oczywiście dostał skierowanie na operację do szpitala i mówi, dzisiaj widzę na te oczy, mam rodzinę, jeszcze mam odsiadkę tu, jeszcze parę lat przyjdę, to siedzę, ale jestem innym człowiekiem. Zmieniłem swoje myślenie, zmieniłem swoje postępowanie i no, czuję się godny być w społeczeństwie.
No są takie sytuacje, kiedy przychodzi młody człowiek, załamany tym, co zrobił, pierwszy raz, zaczyna płakać, i trzeba mu coś powiedzieć, nie? Trzeba mu jakoś poradzić. Nie, myślę, że nie ma jednej takiej sytuacji. Jest kilka takich, sobie przypominam, sytuacji, w których po prostu załamani ludzie przychodzili często właśnie po raz pierwszy. Ci są najsłabsi, najbardziej cierpią, prawda? Ale jednak myślę, po jakimś czasie, kiedy się ich wysłucha, kiedy ich nie tylko wysłucha kapelan, ale też przyjaciele, koledzy, czują się silniejsi, potrafią jakoś to przeżyć.
W Gliwickim Arszcie Śledczym sami osadzeni pracowali przy przebudowie jednej z sal na więzienną kaplicę. To właśnie tam w lipcu 8 mężczyzn przyjęło z rąk biskupa gliwickiego Jana Wieczorka sakrament bierzmowania. Materiał z aresztu śledczego w Gliwicach przygotował Paweł Jurek.
Śladami apostoła narodów.
Paweł po raz pierwszy w Jerozolimie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Odpowiedź na pytanie o szczegóły pierwszego pobytu Szawła w Jerozolimie zależy m.in. od sposobu interpretacji tekstu Dziejów Apostolskich, rozdział 22, wiersz 3, w którym apostoł wyraźnie stwierdza, że wychowywał się w tym mieście. Ta sama księga Pisma Świętego informuje nas o tym, że w Jerozolimie mieszkała siostra Pawła, której syn ostrzeże później apostoła o spisku przeciwko niemu grupy wpływowych Żydów. Teksty biblijne jednoznacznie mówią zatem o pobycie Szawła jeszcze przed nawróceniem w mieście świętym. Natomiast pytania, w jaki sposób przybył do Jerozolimy, gdzie przebywał, jak długo się zatrzymał, pozostają nadal, przynajmniej w znacznej mierze, otwarte. Gdy chodzi o pierwszą kwestię, Szaweł miał do wyboru dwie możliwości. Odbycie podróży statkiem albo drogą lądową wraz ze swoimi rodakami, którzy w dosyć dużych grupach udawali się do Jerozolimy na Paschę. Jeśli wybrał drugą możliwość, to w ciągu kilku tygodni Szaweł musiał pokonać około 800 kilometrów dzielących Tars od Jerozolimy. Warto dodać, że Żydzi pochodzący z Cilicji posiadali w Jerozolimie, podobnie jak inni Żydzi z diaspory, własne synagogi, o czym świadczy tekst Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wiersz 8. Pielgrzymi szlak prowadził najpierw przez równinę Cilicji, następnie przez Antiochię nad Orontesem, wybrzeże Laodicei i Cezareję Nadmorską. Antiochia nad Orontesem była stolicą Syrii Rzymskiej i jednym z najpiękniejszych miast wschodu. Po jej przekroczeniu pielgrzymi wędrowali przez góry leżące na południe od miasta w kierunku wybrzeża i następnie dochodzili do stosunkowo młodego, ale bardzo ważnego miasta Cezarei Nadmorskiej, która była jednym z największych przedsięwzięć urbanistycznych Heroda Wielkiego. Posiadała solidne i szerokie drogi i wspaniałe budowle, jak teatr, stadion, świątynię, zbudowane na wzór klasycznych miast grecko-rzymskich, nie mówiąc o wielkim i pięknym porcie. Z Cezarei Nadmorskiej do Jerozolimy trzeba było jeszcze wędrować około 2 dni. Pielgrzymi mogli zobaczyć po raz pierwszy miasto święte dopiero z odległości kilku kilometrów. Poetyckie teksty biblijne określają Jerozolimę jako miasto położone na górze, ale w rzeczywistości jest ono otoczone wzgórzami. W Jerozolimie Szaweł znalazł się w atmosferze całkowicie innej od tej, w której dotychczas wzrastał. To prawda, że Jerozolima była stolicą religijną dla wszystkich Żydów, również dla tych w diasporze, a świątynia widomym znakiem narodowej jedności i jedynym miejscem kultu. Jednakże przebywając z dala od ojczyzny, trudno było oprzeć się całkowicie wpływom hellenizmu. Brakuje nam szczegółowych informacji na temat pierwszego pobytu Szawła w Jerozolimie. Jest jednak kilka dosyć znaczących, choć ogólnych, tekstów w Dziejach Apostolskich, które warto przypomnieć. Kiedy pojmano Pawła w świątyni jerozolimskiej, już jako gorliwego wyznawcę religii chrześcijańskiej, apostoł wygłosił przemówienie do Żydów, w którym nawiązał do swojej młodości. Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie w Cilicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. U stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Dzieje apostolskie wspominają, jak już zaznaczyliśmy, siostrzeńca Pawła. On w trudnej dla apostoła chwili informuje o grożącym mu niebezpieczeństwie. Czytamy tam. Gdy o zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przyszedł, wszedł do twierdzi i opowiedział o tym Pawłowi. Paweł przywołał jednego z setników i rzekł: zaprowadź tego młodzieńca do trybuna, ma bowiem mu coś oznajmić. Ten więc zabrał go z sobą, zaprowadził do trybuna i rzekł: więzień Paweł przywołał mnie i poprosił, abym przyprowadził do ciebie tego młodzieńca, który ma tobie coś do powiedzenia. Trybun wziął go za rękę i odprowadziwszy na bok, dopytywał się: cóż to masz mi oznajmić? Odpowiedział: oni zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki Pawła nie zabiją. I już teraz są w pogotowiu, czekając na twoje przyzwolenie. Biorąc pod uwagę ten i inne fragmenty biblijne, niektórzy egzegeci przypuszczają, że Paweł mógł korzystać, zwłaszcza w czasie swojego pierwszego pobytu w Jerozolimie, z gościnności swojej siostry. Pielgrzymi, którzy w czasach świętego Pawła wędrowali z Tarsu do Jerozolimy, przechodzili zwykle koło Cezarei Nadmorskiej, znajdującej się dzisiaj na terenie państwa izraelskiego. Nie jesteśmy w stanie ustalić, czy święty Paweł miał okazję poznać to miasto w czasie swojej pierwszej podróży do Jerozolimy. Nie ma jednak wątpliwości, że już jako znany głosiciel Ewangelii był tutaj więziony około 2 lat i stąd został wysłany w swoją ostatnią podróż do Rzymu. Wtedy było to miasto prawie zupełnie nowe. 12 lat wystarczyło Herodowi Wielkiemu, aby na miejscu piaszczystych wydm stanął nowy ośrodek z dużym portem, prostymi i długimi ulicami, gigantycznymi posągami i pięknymi świątyniami. Wiele budowli wykonano z białego marmuru, co już z daleka robiło ogromne wrażenie. Dla siebie i swych następców wzniósł Herod pałac, w którym chętnie przebywał. Również namiestnicy rzymscy wybierali go na swą rezydencję, co odpowiadało ogólnej praktyce w zajętych prowincjach. To właśnie w tym pałacu więziony był apostoł Paweł i tutaj odbywał się wymierzony przeciwko niemu proces, opisany dosyć dokładnie w Dziejach Apostolskich. Pielgrzymi odwiedzający dzisiaj Ziemię Świętą zatrzymują się zwykle na kilka godzin w Cezarei Nadmorskiej. Oglądają resztki znaczących obiektów wybudowanych przez Heroda, spośród których największe wrażenie wywołuje stosunkowo dobrze zachowany teatr. Niektórzy podchodzą do ruin pałacu, niemego świadka uwięzienia apostoła Pawła, i w ciszy zaczynają czytać z Dziejów Apostolskich opis jego procesu.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.